Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Economics 101, Second Edition Michele Kagan, napisane z udziałem Alfreda Mila, to popularno-naukowe wprowadzenie do ekonomii w serii Adams i 101.
Książka ma formę przystępnego kompendium, a nie akademickiego podręcznika z rozbudowanym aparatem matematycznym. Jej celem jest objaśnienie, jak ludzie, firmy, banki i instytucje publiczne podejmują decyzje w warunkach ograniczonych zasobów.
Drogi wydanie, opublikowane w 2024 roku, zawiera uaktualnione hasła i przekrojowo łączy zagadnienia mikroekonomiczne z makroekonomicznymi.
Czytelnik spotka tu m.in. koszty alternatywne, zachowania konsumentów, konkurencję, monopole, teorie gier, inflację, kontrolę cen oraz politykę pieniężną.
Autorka jest certyfikowaną księgową i pisze także o finansach osobistych, inwestowaniu oraz małych firmach, co pomaga nadać wyjaśnieniom praktyczny kierunek. To książka o mechanizmach gospodarki, nie poradnik szybkiego zarabiania.
Uczy przede wszystkim rozpoznawania zależności między cenami, bodźcami, wyborem i skutkami decyzji ekonomicznych, które wpływają na codzienne życie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, koszt alternatywny jako punkt wyjścia do rozumienia wyborów. Jednym z fundamentów przedstawianych w książce jest założenie, że zasoby są ograniczone, a potrzeby i możliwe zastosowania pieniędzy, czasu oraz pracy konkurują ze sobą. Dlatego każda decyzja ma koszt alternatywny, czyli wartość najlepszej możliwości, z której rezygnujemy. Nie chodzi wyłącznie o cenę zapłaconą w sklepie.
Gdy gospodarstwo domowe przeznacza dochód na wakacje, nie może w tym samym momencie użyć tej samej kwoty do spłaty kredytu, oszczędności lub innego zakupu. Podobnie firma, która wykorzystuje kapitał na nową maszynę, rezygnuje z innych inwestycji. To ujęcie porządkuje wiele dalszych tematów. Pozwala zrozumieć,
dlaczego wymiana może być korzystna, dlaczego specjalizacja ma sens oraz dlaczego decyzje publiczne również nie są darmowe, nawet gdy nie widać bezpośredniej opłaty.
Koszt ponoszony przez państwo jest finansowany podatkami, długiem albo przesunięciem środków z innych celów. Książka nie sprowadza ekonomii do oszczędzania za wszelką cenę. Pokazuje raczej metodę porównywania korzyści i rezygnacji.
Dla początkującego czytelnika jest ważne, ponieważ chroni przed myleniem wartości z ceną oraz przed przekonaniem, że wybór jednej opcji nie wpływa na dostępność pozostałych.
W tym sensie koszt alternatywny stanowi praktyczne narzędzie analizy codziennych decyzji i sporów o politykę gospodarczą.
Po drugie, zachowania konsumentów, użyteczność krańcowa i rola bodźców cenowych. Książka omawia zachowania konsumentów, w tym pojęcie użyteczności krańcowej. Oznacza ono, że dodatkowa jednostka dobra zwykle przynosi mniejszą dodatkową satysfakcję niż wcześniejsza. Pierwsza szklanka wody dla spragnionej osoby ma znacznie większą wartość praktyczną niż kolejna. Nie jest to ocena moralna ani twierdzenie, że ludzie zawsze zachowują się idealnie racjonalnie.
To sposób wyjaśnienia, dlaczego konsumenci rozdzielają ograniczony budżet pomiędzy różne potrzeby i dlaczego ich gotowość do płacenia zmienia się wraz z ilością posiadanego dobra.
Z tym mechanizmem łączą się ceny. Cena przekazuje informacje o rzadkości produktu i skłania kupujących do rozważania alternatyw.
Gdy cena rośnie, część osób ogranicza zakup, wybiera substytut albo odkłada decyzję. Gdy spada, produkt staje się dostępny dla większej liczby nabywców, choć popyt nie musi rosnąć identycznie w każdej sytuacji.
Różnice w dochodach, preferencjach, jakości i dostępności zamienników mają znaczenie. Taki sposób patrzenia pomaga zrozumieć, czemu promocje, podatki pośrednie i wzrost kosztów produkcji mogą zmieniać wybory gospodarstw domowych. Wartością książki jest połączenie definicji z ich zastosowaniem. Zamiast traktować popyt jako abstrakcyjny wykres, zachęca do zauważenia, że za zmianami na rynku stoją decyzje milionów osób reagujących na własne ograniczenia i bodźce.
To podstawowy język potrzebny do rozsądnego interpretowania cen, wydatków i konsumpcji.
Po trzecie, konkurencja, monopole i oligopole jako różne układy siły rynkowej. Economics 110 wyjaśnia, że rynek nie zawsze działa w warunkach pełnej konkurencji. W modelu konkurencyjnym wielu sprzedawców oferuje podobne produkty.
a pojedyncza firma ma ograniczony wpływ na cenę. Rywalizacja może wtedy skłaniać przedsiębiorstwa do obniżania kosztów, poprawiania jakości i reagowania na potrzeby klientów.
Jest to jednak punkt odniesienia, a nie opis wszystkich realnych branż. Bariery wejścia, patenty, kontrola infrastruktury, skala działalności czy koszty rozpoczęcia produkcji mogą ograniczać liczbę konkurentów. Monopol oznacza sytuację, w której jeden podmiot dominuje po stronie podaży, natomiast oligopol dotyczy rynku kontrolowanego przez niewielką liczbę dużych firm. W obu przypadkach decyzje przedsiębiorstw mogą silniej oddziaływać na ceny, dostępność oraz warunki dla klientów. Książka zestawia te pojęcia z teorią gier, która bada strategiczne decyzje wtedy, gdy wynik działania jednej strony zależy od reakcji drugiej.
Firmy w oligopolu nie planują wyłącznie własnej ceny lub produkcji. Muszą brać pod uwagę prawdopodobną odpowiedź rywali. Takie rozróżnienie jest użyteczne w ocenie regulacji. Sama duża firma nie stanowi automatycznie dowodu szkodliwego monopolu. Podobnie niska cena nie zawsze przesądza o silnej konkurencji. Należy pytać o możliwość wejścia nowych podmiotów, wybór odbiorców, przejrzystość rynku oraz trwałość przewagi. Książka daje podstawy, by dostrzec, że struktura rynku wpływa na zachowanie firm, ale nie zastępuje konkretnej analizy danej branży. Po czwarte, inflacja. Kontrola cen i konsekwencje ingerencji w mechanizm rynkowy. W części poświęconej inflacji książka kieruje uwagę na trwały wzrost ogólnego poziomu cen, który zmniejsza siłę nabywczą pieniądza. Inflacja nie oznacza po prostu, że pojedynczy produkt zdrożał. Jej znaczenie polega na tym, że za tę samą sumę można z czasem kupić mniej dóbr i usług. Skutki rozkładają się nierówno.
Gospodarstwa domowe odczuwają je przez koszty codziennych zakupów, a osoby o stałych dochodach mogą mieć mniejszą elastyczność w dostosowaniu budżetu. Jednocześnie ocena inflacji wymaga odróżnienia zmian przejściowych dotyczących konkretnych kategorii od szerszego procesu cenowego. Książka obejmuje również pułapy cenowe, czyli administracyjne ograniczenia wysokości ceny.
Taka regulacja może być wprowadzana z zamiarem ochrony kupujących, zwłaszcza w przypadku dóbr uznawanych za podstawowe. Ekonomiczna analiza nie kończy się jednak na intencji. Jeżeli ustalony pułap znajduje się poniżej ceny równowagi, może zwiększyć popyt i jednocześnie zniechęcić część dostawców do oferowania towaru.
Drepcicie możliwe stają się niedobory, kolejki, pogorszenie jakości lub pozacenowe sposoby selekcji nabywców. Nie jest to argument, że każda regulacja cen z definicji zawodzi.
Jest to raczej przypomnienie, by uwzględniać reakcje uczestników rynku. Przy ocenie polityki trzeba pytać, jak zmienią się produkcja, zapasy, inwestycje i dostępność. Dzięki temu książka uczy analizowania skutków ubocznych, a nie tylko deklarowanych celów ekonomicznych działań państwa. Na koniec, banki. Kreacja pieniądza i ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej istotną część zakresu książki stanowią bankowość i pieniądz.
Autorzy poruszają zarówno rozwój bankowości, jak i pytanie, w jaki sposób banki tworzą pieniądz.
Dla wielu osób pieniądz istnieje przede wszystkim jako banknoty i monety, tymczasem znaczna część współczesnych środków płatniczych ma postać zapisów na rachunkach. Gdy bank udziela kredytu, powstaje jednocześnie depozyt po stronie klienta, co zwiększa ilość pieniądza bankowego w obiegu. Proces ten nie oznacza jednak nieograniczonej swobody.
Banki działają w ramach regulacji, oceniają ryzyko kredytowe, potrzebują płynności i odpowiadają na politykę banku centralnego.
Książka wprowadza też ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej. Jest to narzędzie, w którym bank centralny kupuje aktywa finansowe,
aby wpływać na warunki finansowania i płynność w gospodarce, zwłaszcza gdy zwykłe obniżanie stóp procentowych jest niewystarczające lub ograniczone.
Nie należy utożsamiać go z prostym drukowaniem gotówki dla obywateli. Mechanizm przebiega przez system finansowy, ceny aktywów, rentowności i skłonność do udzielania kredytów.
Rozdział tego rodzaju jest szczególnie przydatny, bo oddziela potoczne wyobrażenia o pieniądzu od instytucjonalnego działania systemu bankowego.
Pomaga również czytać informacje o stopach procentowych, kredytach, interwencjach banków centralnych i inflacji, bez traktowania każdego z tych zjawisk jako niezależnego.
Zarazem podstawowy charakter książki oznacza, że służy ona jako mapa pojęć,
a nie pełna analiza sporów o skuteczność konkretnych instrumentów monetarnych. Podsumowując, Economics 101, Second Edition będzie najbardziej użyteczna dla osób zaczynających naukę ekonomii, uczniów i studentów potrzebujących uporządkowania podstaw, a także czytelników,
którzy chcą lepiej rozumieć wiadomości o cenach, inflacji, bankach i konkurencji. Może być dobrym punktem wejścia również dla osób zainteresowanych finansami osobistymi.
Choć jej głównym przedmiotem pozostaje gospodarka jako system decyzji, instytucji i wymiany, nie indywidualny plan budżetowy.
Praktyczna korzyść z lektury polega na zdobyciu języka do opisywania codziennych zjawisk. Koszt alternatywny pomaga oceniać wybory.
Użyteczność krańcowa i popyt wyjaśniają reakcje konsumentów. Rozróżnienie konkurencji, monopolu oraz oligopolu pozwala ostrożniej patrzeć na zachowania firm.
Zagadnienia inflacji, kontroli cen, bankowości i ilościowego łagodzenia ułatwiają natomiast śledzenie debat gospodarczych bez redukowania ich do prostych haseł.
Na tle wielu podręczników akademickich książka wyróżnia się krótszą, przystępną formą i szerokim zakresem haseł. Nie wymaga od czytelnika wcześniejszego przygotowania matematycznego, ani nie koncentruje się na jednym nurcie ekonomii.
Dropokos, w porównaniu z książkami o finansach osobistych idzie dalej, bo pokazuje, jak decyzje pojedynczych osób łączą się z rynkami i polityką publiczną.
Jej ograniczeniem jest nieunikniona skrótowość kompendium. Nie zastąpi pogłębionej analizy modeli, danych ani historii myśli ekonomicznej.
Właśnie dlatego najlepiej traktować ją jako klarowną bazę, która ułatwia późniejszą lekturę bardziej specjalistycznych prac i świadome zadawanie pytań o gospodarkę.
Jeśli chcesz nas wesprzeć Michele Kagan CPI, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.